To jest wstrząsająca książka. Dla mnie to jest przede wszystkim książka o zalegalizowanej przez taką normę społeczną, akurat poznańską w tym momencie, zalegalizowanej dziecięcej prostytucji, która się działa za przyzwoleniem, wiedzą, czasami może nie do końca uświadomioną rodziców, no i ogromnej rzeszy tak zwanego establishmentu, cokolwiek to znaczy oczywiście. Ja byłam świadkiem kiedyś takiej sytuacji całkiem niedawno. Tak, byłam w takim środowisku, w którym było mobbingowanie bardzo długo w pracy. Mobbingowana była jedna czy dwie osoby, bardzo ostro, a cała reszta obserwowała to, nikt tym dwóm ofiarom nie pomógł. I zaobserwowałam taki mechanizm, że ci, którzy obserwują i wiedzą o tym i nic nie robią, są równie mocno przetrąceni jak ofiary, a czasami nawet bardziej. Bo taka świadomość, że mogło się pomóc, a się nie pomogło, nie zapobiegło czemuś, myślę, jest również bardzo przemocowa. Chciałam też jeszcze powiedzieć, że nie uważam, żeby to był wyjątkowy poznański problem, bo też toczyłam taką dosyć ostrą dyskusję z kimś, że tu jest jakby oskarżone całe miasto. Akurat jest tak, że w Poznaniu rzeczywiście wiele takich afer się ostatnimi laty ujawniło, ale właśnie zostały ujawnione. Właśnie w Poznaniu się zawsze znalazł ktoś, kto chociażby po kilkudziesięciu latach zaczął o tym mówić. A w Krakowie, w Szczecinie, w Bydgoszczy czy w Toruniu jak do tej pory jeszcze się to nie wydarzyło. Nie wierzę, żeby tam nie było chórów, gdzie są molestowani chłopcy, albo szkół, albo drużyn siatkarskich, gdzie są molestowani młodzi sportowcy. Ja mam takie pytanie do ciebie, Marcin, bo ja tego nie obserwowałam. Powiedz mi, jak zareagowali ludzie w Poznaniu? To jest bardzo przecież silnie osadzone również w nazwiskach, w instytucjach. Jaka jest reakcja poznańskich czytelników na tę książkę? Co ty usłyszałeś po tym, jak ona wyszła?
Reakcje są uzależnione od tego, kto z tą reakcją się zwraca do mnie. Zadzwonił do mnie kilka dni temu Włodzimierz Buczyński. To jest jeden z bohaterów ojców w tej książce, który w tej książce trochę się rozlicza i pokazuje swoją drogę, jak próbował z tym walczyć, jak w pewnym momencie nakrywa pewien proceder i stawia sprawę na ostrzu noża i zostaje sam, jako rodzic. On ma syna, zresztą jest niebyle kim, bo on był wówczas dyrektorem Wydziału Paszportu w Urzędzie Wojewódzkim. To nie był szarak. I on sobie zdaje sprawę z tego, że w tym 1993-1994 roku, gdy on nakrywa tę historię, uderza głową w mur, mimo swojej wysokiej pozycji społecznej, zabiera syna ze szkoły i z chóru, po tym jak dostaje informacje o różnych historiach, które działy się na wyjeździe. I rozmawiając ze mną, jakoś rok temu, był przekonany, że zna tę historię od podszewki. Po lekturze książki zadzwonił do mnie niedawno i powiedział mi, że rozmawiał z żoną, czytali sobie książkę i nagle zdał sobie sprawę, że on niewiele wiedział, prawda? Że ta książka pokazuje te warstwy pewnego mechanizmu, pewnej konstrukcji, którą Krolop zbudował, prawda? I to jest klucz tak naprawdę, bo tej książki nie można czytać jako książki o pedofilii. To nie jest książka pornograficzna, tylko to jest książka o skomplikowanym, wielowarstwowym mechanizmie, o niezwykle wysokiej konstrukcji, którą zbudował Krolop, a której spoiwem było milczenie, jak ten cement, który tę konstrukcję trzyma. I to był jeden z fenomenów. Dzwonią do mnie osoby, które, tak jak szefowa fundacji Niczyje, z którą rozmawiałem ostatnio, która mówi, pan napisał normalny, tak naprawdę mówi, to jest banalne. To jest wszystko, co pan napisał, to jest oparte na sile autorytetu, to jest banalne, tak to wygląda, dlatego tak długo trwa. Są też kurzyści, którzy do mnie dzwonią, którzy o tym wiedzieli, którzy czytają tak naprawdę o swoim dzieciństwie, prawda? Też odkrywają wiele rzeczy, bo nie wiedzieli o tym, co się dzieje w latach 50., 60. Byli świadkami tego w swojej dziesięciolatce, kiedy chodzili do szkoły. I fascynujące jest też to, że dzwonią do mnie rodzice, którzy mają podejrzenia. Mam takie dwa sygnały, którzy czytają i pytają, czy to jest możliwe, że ten nauczyciel, którego podejrzewają, bo on tak właśnie te wszystkie normy, które wypracowywał Krolop i które ja pokazuję, to oni to widzą w swoim życiu, prawda? Ale gdzieś tam sobie zamykali z tyłu to krytyczne postrzeganie, myśląc, no niemożliwe, że to jest nauczyciel. A to jest właśnie to, prawda? To jest ten maestro, ten autorytet, swoją siłą, pewnością siebie. Krolop był nieprawdopodobnie pewny siebie do końca życia. Gdy był już w areszcie, redaktorka Radia Merkury próbuje z niego wyciągnąć jakąś taką refleksję, mam wrażenie, w tych pytaniach, które zadaje, bo odsłuchiwałem ten wywiad kilkakrotnie, ale on jest pewny siebie, on zaprzecza. I ta pewność siebie u wielu ludzi budowała przekonanie do końca nawet o niewinności. I lektura książki ich wprowadza tak naprawdę właśnie w tę konstrukcję. Oni się tam poruszają od pierwszego piętra do któregoś w tej konstrukcji i nagle stają na samym dachu i mówią, aha, czyli to jest bardziej skomplikowane. To nie jest takie biało-czarne, prawda? To było trudniejsze do ogarnięcia.
Ty bardzo silnie uderzasz w pewne środowisko, które do tej pory było właściwie prawie że święte i w człowieka, którego traktowano ze wszystkimi możliwymi honorami. Bardzo często przy tego typu okazjach się słyszy, ale co się stało? Przecież nic się nie stało. Tak jak opowiada właśnie matka, no sobie trochę trochę podotykał, no tam, że ktoś spuścił spodnie, że się razem kąpali. No, to co się właściwie takiego stało?
Ja dla tych ludzi nie pisałem tej książki, bo dla kogoś, kto nie potrafi wyobrazić sobie pedofilii, skutków działania pedofilijnego, to nie jest książka.
Molestowania,
dla
mówmy.
Molestowania. 20 ponad lat temu wyszliśmy z ustroju, który nie tylko negował, ale spychał na margines pewne zachowania obyczajowe. Nawet homoseksualizm tak naprawdę nie istniał. Jesteśmy już w miarę świadomi, wszyscy wiemy, czym jest seksualność. I to jest książka dla ludzi, którzy mają tę wyobraźnię albo świadomość. Dla mnie najważniejszy w tym wszystkim był niezwykły mechanizm, nie dziejący się w bramie, gdzie mamy do czynienia z żulem, który wciąga to dziecko z tornistrem, prawda? I takiego policja wyłapuje. Najtrudniej jest wyłapać osobę, która krzywdzi dziecko, która stoi za plecami matki, jest dla tej matki autorytetem lub dla ojca i mówi: spokojnie, nic się nie dzieje. To jest histeria, ja jestem waszym przyjacielem, ja wam pokażę, jak zrobić karierę w siatkówce, w koszykówce, w chórze. Ja będę dbał o karierę twojego syna. Pedofil ujmujący, pedofil o arystokratycznym zachowaniu, tak jak Krolow, który był estetą, przez to podziwiany przez rodziców. Pedofil, który jest mistrzem. Wojciech Krolow był czarujący towarzysko. W sytuacji, w której jestem pozbawiony wiedzy i nie mam żadnych sygnałów, spotykam go po raz pierwszy, on ujmuje. To jest właśnie problem.
Kiedy pani Ewa Wanat powiedziała, że ona ma jednak wrażenie, że w Poznaniu te wszystkie przedziwne przypadki wychodzą i Poznań się z nim zmaga, są ludzie, którzy to wyciągają. Pan jednak, tak zrozumiałam, być może się mylę, podtrzymuje tą swoją wersję, że to 40 lat milczenia i miasto za zasłoniętymi firankami. I ja się z tym zgadzam, ale też trudno nie zgodzić się z panią, że staramy się robić wszystko, żeby to wychodziło.
Te firanki, pamiętam, że urodziły się w jakiejś rozmowie chyba z Wojtkiem Bartkowiakiem, który mówi: Filip Bajon pisze o mieście zasłoniętych firanek. Ja przeczytałem biografię Bajona i pomyślałem, on w dużej mierze, tam gdzie pisze o tym, że jest to miasto, w którym tajemnice chowa się za firankami, a na zewnątrz chodzi się w nieskazitelnych gorsetach, w dużej mierze widziałem to zbierając materiał do książki. Widziałem kult wizerunku, PR-u. Kiki mówi w książce: wiesz, ja nie mogę matce tego wszystkiego powiedzieć, że jestem molestowany, bo ona miała tyle w oczach nadziei, że ja będę kimś wielkim, prawda? I te firanki dla mnie są alegorią.
Richard Hill był redaktor Warsaw Business Journal. Chciałbym dziękować panu na taki wspaniałą książkę i ruszyłeś bardzo wrażliwy i delikatny temat. Szczególnie w Polsce, chyba to jest coś wyjątkowego, co pan zrobił. To nie jest tylko Poznań, to jest cało w Polsce. I dlaczego nie jest odkryte inne miejsce? Być może pan powinien przyjść do Warszawy, moje adoptowane miasto, i mógłbym pokazać skandaliczne historie. Poznań był tylko mały fragment tego całego jigsaw, ten cały większy obraz. Jak wielka Polska jest część Polski, to jest tylko fragment. Na razie widać przez jakąś filtr na oczy. Ale ten jest bardzo szeroko ten system.
Być może winna jest koteria, ale mnie rzeczywiście w Poznaniu to, co mnie najbardziej dotykało, gdy pracowałem nad książką, gdy zauważałem tę warstwę uwikłania dziennikarzy. Ja sam wiem, bo często spotykam bezradnych ludzi, którzy do mnie przychodzą, prosząc mnie o pomoc. Widzę w ich oczach bezradność i tę nadzieję, że ja się tym zajmę albo komuś to zlecę i za chwilę ruszy wielka machina i pomożemy, wyciągniemy, ten wyrok będzie w końcu sprawiedliwy. I to jest dla mnie najbardziej zdumiewające, bo ja sobie zdaję sprawę, że jak ktoś przychodzi to do mediów, to przychodzi już na końcu, prawda? A kiedy dziennikarz zamyka oczy, to już znikąd pomocy. To wtedy już jest dramat. I dlatego mnie niezwykle dziwiło, kiedy... W zasadzie to już nie dziwiło, bo ja już o tym wiedziałem. Kiedy Ewa Karczewska mówi w książce: byłam w urzędzie, byłam na skargę, byłam u wizytatora, byłam... Nawet lekarz laryngolog o tym wiedział. Wszyscy o tym wiedzieli. Ona miała poczucie tego, że nawet media są w to uwikłane. I to było rzeczywiście bezradność. I ja nie dotknąłem tej bezradności mocno w książce.
Chciałam zwrócić uwagę na to, że ta cała sprawa bardzo mocno jest związana z władzą. Że tutaj opisujesz przy okazji tych historii, jakby na ich może marginesie, bo czym innym jest ten wątek kryminalny, pewien mechanizm i związki władzy z artystami i pewien rodzaj zamkniętego świata, gdzie trwa rodzaj sojuszu. I chciałam powiedzieć, że to mechanizm ponadczasowy. To znaczy, że
mechanizm nadzoru, prawda?
Nie chodzi, że nadzoru, pewnego rodzaju takiego związania, wzajemnej wymiany, wspierania, ponieważ najważniejsza dla władzy jest lojalność artysty i prawomyślność. Resztę jest w stanie wybaczyć. Nie chcę powiedzieć, że tak jest dokładnie dzisiaj, ale mam wrażenie, że tendencje zostały i że ta rada, która 20 lat temu utajniła obrady, rady, dzisiaj spokojnie zrobiłaby to samo.
Ta rada jest klamrą spinającą swoim milczeniem ten wieloletni mechanizm. Trochę mu chwała panu prezydentowi Grobelnemu, który mnie naprowadził na to, bo ja pamiętam spotkanie z nim, kiedy go pytam, tak jak wszystkich innych znanych osobistości w Poznaniu, pytam, a czy pan wiedział, czy pan słyszał? Na sesji Rady Miejskiej usłyszałem o tym. Ale pan będzie miał problem, bo to jest tajne. Jak to tajne? No przecież to nie jest konklawe watykańskie, to są ludzie, którzy zostali wybrani, to trzeba. Mało tego, jeżeli ktoś coś utajnia, to znaczy, że to musiało być niezwykle istotne i dla relacji społecznych, i dla Urzędu Miasta, i dla tych samych radnych, prawda? Ta rada pokazuje taki mechanizm, nazwałbym go trochę jednak mechanizm skoteryjny, ponieważ wniosek o nadanie Kurczewskiemu odznaczenia i cały ten konkurs, podczas którego to wychodzi na jaw, wnosi o to wizytator szkoły, który miał tę szkołę nadzorować. Ale z drugiej strony ten wizytator do godziny 15 był nauczycielem w tej szkole. Przez 30 lat on szkołę nadzorował, nadal dzisiaj pracuje zresztą jako wizytator. On w tej szkole wtedy nadzorował, czyli był do 15 przełożonym Kurczewskiego, patrzącym mu na rękę, a po 15 był podwładnym Kurczewskiego. I do niego rodzice przez wiele lat przychodzą, mówią mu o sygnałach. On zawsze mówi papier, papier, papier. I to jest klucz, prawda? Kluczem tej całej książki milczenia jest papier. Nikt nie podłoży papieru ze swoim nazwiskiem, ponieważ uderzy w niezwykle wysokie postacie kultury i władzy. Tutaj mamy milczenie, które jest spoiwem w wymiarze dokumentów. Elita władzy, prawnik, nauczycielka, dyrektor z zawodu i wielu, wielu innych mówi tajne. Dlatego to było dla mnie takie sklamrowanie. A propos tej władzy, o której mówiła Ewa.
Ja tylko jeżeli mogę się odnieść, bo tak sobie też o tym myślałam wcześniej, że musimy też pamiętać o kontekście takim szerszym, bo trochę tak ahistorycznie rozmawiamy. To nie jest usprawiedliwianie, tylko na początku lat 90. i wcześniej myśmy nie mieli języka i tak, z takiego zakresu pojęciowego w ogóle do rozmawiania o przemocy seksualnej wobec nieletnich, o molestowaniu seksualnym, o pedofilii. Nie było tych tematów. One nie były w ogóle obecne, nie były obecne w PRL-u nigdzie i nie były obecne na początku lat 90. Dopiero powoli to się otwierało, jakby idąc za przykładem Zachodu, patrząc na to, co dużo wcześniej się oczywiście odbyło na Zachodzie. Przecież na Zachodzie Europy dyskusja o molestowaniu czy o wykorzystywaniu seksualnym nieletnich, to ona się też zaczęła dopiero na przełomie lat 70. i 80. No właśnie, więc to też jest, było nam, podejrzewam, też trudno o tym mówić. Ja pamiętam, przepraszam, bo ja teraz taką spowiedź zrobię, bo mam, znowu mi się coś przypomniało. Przyszła do mnie w 96 czy 7 roku moja koleżanka i powiedziała: słuchaj, byłam u seksuologa. No i opowiedziała mi o tym, że on ją obmacywał. I to był oczywiście gapik. I ja po prostu zupełnie nie wiedziałam, jak na to zareagować. Ja byłam dziennikarką wtedy, to była moja koleżanka. Ja jej powiedziałam: wiesz co, no może nie wiem, może trzeba iść na policję, nie wiem, co się robi w takich wypadkach. No rozmawiałyśmy o tym i na tym to się skończyło. Ja w ogóle nie miałam też jakby, wiesz, no nie wiedziałam zupełnie, co z tym można dalej zrobić, do kogo można z tym pójść, jak można to sprawdzić. No bo sprawdził to TVN, który znalazł kobietę, która się zdecydowała na to, żeby dać się przez niego obmacywać. Ale to było, wiesz...
Tak, ja wiem, o co ci chodzi.
15 lat
być
później,
może jest tak, jak pisze Hanna Kral często, że zło nienazwane nie istnieje, że zło, które nie ma swojego imienia, nie zakrada się do nas, nie czyha na nas, więc my nie reagujemy, ponieważ się go albo nie boimy, albo je odpychamy, bo nie potrafimy nazwać go po imieniu. Dopiero to zło nazwane, czyli jak akurat Hanna Kral to wywodziła z tej genezy słowa Shoah, zła na niesłychaną skalę w dziejach świata, i dopiero nazwane zaczęło być oswajane, tłumaczone, była próba zrozumienia, o co tam chodzi, skąd taka tragedia, dlaczego dramat i na końcu rozliczenie. Zastanawiam się, na ile słowa odgrywały kluczową lub jakąkolwiek rolę w sprawie Krolopa od lat 60. w PRL-u. I tam się pojawiają słowa pedryl, pedał, ciota, pederasta, prawda? Nie pada słowo pedofil.
Ani ale, wykorzystywanie, ale to, ani ale, molestowanie, ale jest, ani tym... przemoc seksualna, w ogóle tych słów nie ma.
Nie, no to się przecież pojawia tak naprawdę 10 lat temu, tak? Ale za tymi słowami jednak kryły się dzieci. Że oni jednak wiedzieli, że chodzi o dzieci, nie o dorosłych mężczyzn, ale o dzieci, o jakichś chłopców, efebów. Czyli oni do tego wora pedryla wrzucali pedofili. I doskonale wiedzieli, że chodzi właśnie o dzieciaki, ponieważ to ze strony rodziców płynęły skargi. Nie ze strony dorosłych facetów w rozdziale kochanek, ale ze strony rodziców.
Człowiek dopiero zdaje sobie sprawę z wagi rzeczy, które działy się wokół wtedy, kiedy ma się świadomość z 2013, z 2012 roku. Otóż Rada Miasta w 1994 roku, której byłem również członkiem, nie miała pojęcia o tym, jakie krzywdy dzieją się dzieciom traktowanym w ten sposób. Bardzo się cieszę, że autor mówił o tym lekceważącym tonem, o pedrylach, o tego rodzaju skłonnościach, ponieważ nie istniało wtedy ta świadomość, jaką mamy dzisiaj. I to nie tylko z tego, ale również z innych środowisk. Po drugie, moment utajnienia sesji Rady Miasta wziął się z tego, że kandydaturę na honorowe obywatelstwo miasta Poznania bierze się wyłącznie z sytuacji, w której uzgadnia się wcześniej, że nie ma najmniejszych kontrowersji, aby tę godność osobie nadać. Ponieważ byłem członkiem komisji, wiceprzewodniczącym Komisji Kultury Rady Miasta Poznania w tymże 1994 roku, już wtedy pojawiały się bardzo wyraźne sygnały, że próba nadania Jerzemu Kurczewskiemu, przedstawicielowi tego środowiska czy subśrodowiska churalnego Poznania, nie ma sensu, bo nie będzie zgody. A nie będzie zgody dlatego, że jeśli dojdzie do postawienia tej sprawy na sesji Rady Miasta, padną również z moich ust, dzisiaj macie Państwo możliwość przeczytania o tym w gazecie, zarzuty, które dzisiaj potwierdzają się w 100%.
Czy to znaczy Pana zdaniem, jako przerwę, że radni wiedzieli o tym, że padną zarzuty związane z molestowaniem, dlatego to utajnili?
Tak, tak. Radni doskonale wiedzieli, że próba wprowadzenia tego tematu musi się skończyć w ten sposób. Po tych wszystkich argumentach w moim najdłuższym wystąpieniu i nieżyjącej już Urszuli Wachowskiej wskazała wprost interwencji jednej z mam chłopców molestowanych w tym chórze, wynik głosowania, proszę Państwa, jest następujący tych 19 lat temu. 19 osób za, 19 przeciw nadaniu godności Jerzemu Kurczewskiemu i 4 osoby wstrzymujące się. To najlepszy dowód na to, że nawet po takich zarzutach, które sformułowano na tej utajnionej części Rady, w żaden sposób nie wpłynęły na to, aby przynajmniej ta 19, która mimo wszystko chciała obdarzyć godnością honorowego obywatelstwa miasta Poznania Jerzego Kurczewskiego, nie przyjęła tego do wiadomości.
Mówimy dużo o powiązaniach osób, które oskarżamy o pedofilię, o powiązaniach z władzą, a nie mówimy o tym, że te osoby w zasadzie działają po to, żeby władzę zdobyć. Zdobyć władzę nad ciałem, nad sercem, nad umysłem swoich ofiar, ale nie tylko, bo też zdobywają władzę nad sercami i umysłami tych rodziców, którzy powinni chronić swoje dzieci, a ich nie chronią, bo nie potrafią, bo nie wiedzą, bo są zmanipulowani do granic wytrzymałości, a te osoby zdobywają władzę nad wszystkimi, nad dziećmi, nad rodzicami, nad przyjaciółmi, ograniczają im wolność w każdym celu. Te osoby, które są ofiarami pedofila i ich najbliżsi są absolutnie samotni i oni przez to, że są manipulowani, że zostają zamknięci w jakimś wąskim, bardzo wąskim świecie. Nie potrafią przez długie, długie lata się z tego świata wydobyć. Nie potrafią przeciwstawić się osobom, które chcą je wykorzystać choćby po to, żeby się wepchnąć przed nich w kolejkę. Bo te osoby bardzo łatwo, inne, wchodzą w kolejkę przed tamtych, którzy byli wykorzystywani, bo wykorzystywani ludzie potrafią być wykorzystywani w każdej innej sytuacji, nie tylko seksualnie, nie tylko psychicznie, ale także w normalnym, zwykłym życiu. I powiem tak, jako ofiara pedofila przez wiele, wiele, wiele lat zupełnie nie zdawałam sobie z tego sprawy. Ja przez 50 lat twierdziłam, że kochał mnie i kochałam jednego mężczyznę mojego życia. I dopiero przypadek mojej córki, która padła ofiarą znęcania się psychicznego i fizycznego, tylko i wyłącznie, ale przez pedofila z siatkówki poznańskiej, pokazał mi, gdzie ja byłam, kim ja byłam, od dziecka, kim ja byłam. 2 lata temu, 3 lata temu, zanim zapadł wyrok na trenera siatkówki, ja się wstydziłam o tym mówić, ja o tym nie mówiłam. Ja naprawdę nie wiedziałam, że byłam ofiarą. Ja dopiero 3 lata temu nazwałam siebie ofiarą. Jako 5-letnie dziecko po raz pierwszy padłam ofiarą i przez 50 lat tą ofiarą byłam.
Zmieniły się czasy, ale nasza mentalność została ciągle ta sama. My nie, ani nie nagłaśniamy tego, co widzimy, czekamy tylko, żeby to zrobiła prasa. To ja muszę się przeciwstawić pewnej rzeczy, to ja muszę znaleźć drugiego, który razem ze mną będzie mówić i nie da się zbić z topu, że coś jest nie tak. I zacznijmy od siebie, bo to, że teraz to wyszło, to jest to, że wtedy nie było przyzwolenia, bo był inny układ. Ale w tej chwili jest to samo. Tu dotyczy dzieci, dlatego jest to dla nas takie jakby wrażliwe, takie bolesne, takie ostre. Ale popatrzcie teraz na to. O dzieciach już się wszystko mówi i każdy to już nagłaśnia i po prostu dzieci są w tej chwili najważniejsze. Ale te dzieci dorastają. Te dzieci za seks dostają egzaminy. Za seks dostają pracę. To jest na bieżąco. I to, że my w tej chwili tu wszyscy jesteśmy, bo temat dzieci jest tematem tak zwanym, no, nas dotyczącym, można powiedzieć, bo każdy z nas albo był dzieckiem, albo ma w rodzinie. albo za chwilę będziemy mieć swoje, nie zwalnia nas z tego, że tego typu rzeczy, nie tylko pod hasłem dzieci, dzieją się na porządku dziennym. I pytanie takie, czy my reagujemy, czy czekamy, aż ktoś normalnie dopiero do pana Kąckiego za jakiś czas pójdzie i pójdzie z dowodami. Zacznijmy od siebie.
Dziennikarz jest drutem telegraficznym między nadawcą i odbiorcą. Jego rola polega na tym, żeby nadać komunikat bez zniekształceń między tym, kto chce coś powiedzieć, a tym, kto chce go posłuchać. Jeśli nie ma tego, kto chce powiedzieć, praca dziennikarza nie ma sensu.
Czy nie żal panu trochę, że ci ludzie, którzy wtedy zadecydowali na Radzie Miasta o być albo nie być, wielu ludzi, tak naprawdę nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za to, co się stało wtedy, za to, że to utajnili i bo tak naprawdę ta sytuacja mnie najbardziej zbulwersowała w pana książce. Tym bardziej jeszcze dodam, że nie mogłam jej czytać tak longiem, bo się nie dało po prostu. Też jestem matką, w tej chwili mam dzieci, mam syna i nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, ani zachowania tych matek, ani też tej Rady Miasta, bo tak naprawdę ta Rada Miasta mnie najbardziej bulwersuje. Bo ci ludzie zadecydowali o być albo nie być wielu ludzi. Przede wszystkim oni nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. Z tego co wiem, to ta sprawa i tak już jest przedawniona, a dla tych małych chłopców, którym się w tej chwili zawaliło życie jako dorosłych ludzi, oni nie podlegają przedawnieniu. Czy panu tak
po ludzku... Ja mam do pani prostą odpowiedź. Mamy demokrację. Państwo jesteście odbiorcą moich informacji. Jeżeli te informacje was przekonują, inspirują do jakiegoś działania, jeżeli są tym walorem dodanym demokracji, komunikatu, który wam przesyła dziennikarz, bo ja tak rozumiem media, że patrzą władze na ręce, jeżeli państwo wyciągacie z tego jakieś wnioski, mam nadzieję, że będziecie wyciągać, to jest wasza decyzja, co wy z tym zrobicie. Dziennikarz kończy swoją pracę w momencie, w którym przekazuje wam wiarygodną, sprawdzoną informację, w którą wkłada jakiś wysiłek. Tak to postrzegam. Proszę mnie nie pytać, co dalej. To ja was pytam, co dalej.
Proszę państwa, sporo miejsca poświęciliśmy tutaj temu, jak krzywdzone były, są nasze dzieci przez ludzi władzy, ale ja nazywam się Dorota Juszczyk, jestem związana z Radiem Merkury, ale ja chciałabym podziękować pani, która mówiła o swoich bolesnych doświadczeniach 50-letnich i myślę sobie, że powinniśmy się też zastanowić nad tym, jak my, rodzice, zachowujemy się wobec naszych dzieci w takich sytuacjach. Te dzieci w ogóle nie wiedziały, że czynione jest im zło. Bały się powiedzieć swoim rodzicom, żeby ich nie zawieść i nie zrobić przykrości, bo to wiązało się być może z tym, że stracą pieniądze. Przed laty spotkałam się z taką sytuacją, że zgłosiły się do mnie bardzo młode dziewczyny, psycholożki, które po aresztowaniu Krolopa, kiedy zaczęło być o tym bardzo głośno, przygotowały program szkoleń dla dzieci, tak zwany zły dotyk. Chciały chodzić po szkołach, nawet czasami po przedszkolach i uczyć dzieci, mówić im, na co nie powinny sobie pozwalać, jaki dotyk jest zły, czego nie wolno wobec nich robić w szkole, na ulicy, a nawet w domu. Po kilku tygodniach przyszły i mówią, że obeszły kilka szkół, dyrektorki były za i rodzice się nie zgodzili. Rodzice sobie nie życzyli, żeby ktoś obcy mówił ich dzieciom, co jest dobre, a co jest złe. A to wiąże się też z tym, jak często zachowują się matki dziewczynek molestowanych przez ojców. Kryją ojców, nie bronią swoich córek, nie wierzą swoim dzieciom. Więc może niech rezultatem ciężkiej i rzetelnej pracy Marcina Kąckiego będzie to, żebyśmy zaczęli mówić naszym dzieciom, naszym wnukom, tego nie wolno, ten pan czy ta pani nie ma prawa cię dotykać.